Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, jubilaci, bo przecież nie dalej jak 2 miesiące temu minęło 25 lat od dnia, w którym 6 lipca 1997 roku świętej pamięci biskup Edward Materski ustanowił tę parafię. 25 lat. Za tydzień niespełna będzie też 25 lat, jak po raz pierwszy obok w tej starej kaplicy została odprawiona msza święta. Mamy więc jubileusz. Jesteśmy jubilatami jako parafia, jako parafianie. Mamy więc powód cieszyć się i być dumnymi i sobie gratulować. Ale moi drodzy, jubileusz, każdy, ten osobisty, ten małżeński, ale także ten parafialny, to szczególna okazja, aby przede wszystkim Bogu podziękować za ogrom łask, jakie otrzymaliśmy w tym miejscu, w tej wspólnocie parafialnej. Ale zawsze jubileusz też to okazja do spojrzenia wstecz, do bilansu, do oceny, jak minął ten czas, co było dobre, ale niestety, co było złe, co należy poprawić, co należy wzmocnić, aby kolejny jubileusz był powodem do tym większej radości. Dlatego przeżywamy misję jako ten szczególny moment zatrzymania się, refleksji nad minionym czasem i nad naszą przyszłością. Chcemy dokonać oceny samych siebie, jakimi jesteśmy parafianami, jaka jest nasza parafia, nasze życie parafialne. Jako hasło tych rekolekcji wybrałem słowa ze znanej pieśni księdza Karola Antoniewicza, jezuity: Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam, bo na tym krzyżu Boga mego widzę. Chcemy właśnie dokonać rewizji naszego życia, aby można było uczciwie wobec siebie i Boga powiedzieć: krzyża się nie wstydzę. Tytuł parafii zobowiązuje. Dlatego chcemy też zrewidować pod tym kątem nasze życie. Moi drodzy, misja, jak powiedziałem, to okazja do rewizji naszego życia duchowego, Będę o tym życiu duchowym mówił więcej w wieczornym wykładzie, ale fundamentem życia duchowego są sakramenty święte. Jeżeli chcemy na przykład ocenić stan budowli, a taką budowlą jest właśnie życie duchowe, to zaczynamy przede wszystkim od czego? Od fundamentu. Patrzymy, jaki jest fundament. Jeżeli fundament jest mocny, stabilny, to można mieć nadzieję, że i cała budowla jest dostatecznie stabilna. Nikt oceniając budynku nie zaczyna od dymu w kominie, ale od fundamentu. Dlatego zaproponowałem, abyśmy w ramach naszych rozważań misyjnych pochylili się nad sakramentami. I dziś jako pierwszy weźmy pod uwagę sakrament Eucharystii. Z dwóch racji. Dlatego, że przeżywamy Eucharystię niedzielną, która ma szczególne znaczenie dla nas jako parafialnej wspólnoty, ale także dlatego, że Eucharystia, jak przypomina nam to Sobór Watykański II przed 50 laty, to źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego. Najpierw więc pochylmy się nad tym, czym, a raczej kim jest parafia. W prawie kanonicznym czytamy, że parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę pod władzą biskupa diecezjalnego powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi. Tak to prawo kościelne definiuje parafię. I parafia z zasady jest terytorialna, a więc na wyznaczonym obszarze mieszkańcy stanowią parafię. Ja bym jednak chciał zwrócić uwagę na inne określenie, które mnie osobiście bardziej odpowiada. Określenie Jana Pawła II, który w Adhortacji Christi Fideles Laici, to jest taki dokument o roli świeckich w Kościele, bardzo ważny i pożyteczny, pisząc o zaangażowaniu świeckich w życie parafialne, stwierdza, że parafia, będąca tym ostatecznym umiejscowieniem Kościoła powszechnego w tym konkretnym miejscu, w istocie jest wspólnotą eucharystyczną, czyli wspólnotą zdolną do sprawowania Eucharystii. Moi drodzy, parafia buduje się poprzez sprawowanie Eucharystii w określonym miejscu, jakim jest ta budowla, którą my nazywamy Kościołem, pisanym zawsze z małej litery, dlatego że tu, w tej budowli pięknej, nowej, będącej świadectwem waszej żywej wiary, tu gromadzi się Kościół, ten pisany wielką literą. Gromadzi się wspólnota ludzi wierzących na sprawowanie Eucharystii. To tu stajemy się naprawdę parafią. Tu bije serce parafii. Można inaczej powiedzieć, że o tym, czy ktoś jest parafianinem, rozstrzyga nie tyle zamieszkiwanie na określonym terenie, co przede wszystkim jego zaangażowana obecność na mszy świętej, szczególnie niedzielnej. To, jakim jesteś parafianinem, najłatwiej poznać po twoim zaangażowaniu w niedzielną parafialną mszę świętą. I to jest ta istotna racja. Moi drodzy, Eucharystia, jak powiedzieliśmy, to jest źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego, życia duchowego. W jakim sensie Eucharystia jest źródłem? Źródłem, z którego tryska ta ożywcza woda Bożej łaski, ten Chrystus, który się daje nam jako pokarm życia wiecznego. Właśnie w Eucharystii Chrystus staje pośród nas, pośród swego Kościoła, daje siebie pod postacią chleba i wina. Tu jest to pulsujące, nigdy nie wygasłe źródło. Eucharystia to jest uczta, na którą Chrystus nas zaprasza. Słyszymy bowiem w czasie przeistoczenia słowa: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. A tuż przed Komunią Świętą kapłan, ukazując nam święte postaci, mówi: błogosławieni, którzy zostali zaproszeni na ucztę baranka. Jesteśmy więc zaproszeni na ucztę, która jest połączona z ofiarą Jezusa Chrystusa. To, co się dzieje na ołtarzu, to nie jest tylko pamiątka, jakieś wspomnienie wydarzeń, które były dawno. To nie jest tak jak przeglądanie albumu z rodzinnymi zdjęciami, ale to jest uobecnienie w sposób niewidzialny, ale rzeczywisty. Tu dokonuje się, gdy kapłan sprawuje Eucharystię, na nowo męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tu staje pomiędzy nami żywy Chrystus, ale żeby to dostrzec, trzeba żywej wiary. To jest właśnie źródło. Ale mówimy też, że Eucharystia to jest szczyt. Szczyt w tym sensie, że celem całego życia chrześcijańskiego jest nasze zjednoczenie z Chrystusem. W teologii duchowości, którą ja się zajmuję od 30 kilku lat na uniwersytecie, mówimy o chrystoformizacji, czyli o tym kształtowaniu człowieka na wzór Chrystusa. To nawiązanie do słów świętego Pawła z listu do Galatów. Chrystoformizacja, czyli kształtowanie siebie tak, aby być podobnym do Chrystusa. Aby w sobie rozwijać ten obraz i podobieństwo Boże, które tak naprawdę jest obrazem i podobieństwem do samego Chrystusa. A Chrystus sam nas przemienia. On stał się pokarmem, chlebem i każe nam siebie spożywać. A wiemy dobrze, że człowiek jest tym, co je. Jeżeli byle jak się odżywiamy, no to niestety kondycja naszego ciała jest byle jaka. Jesteśmy tym, co spożywamy. Nie ma na ziemi ściślejszej więzi, jak właśnie więź eucharystyczna. Chrystusa, którego spożywamy w Komunii Świętej, Chrystus, którego spożywamy, wynika w nasze ciało. Staje się częścią naszej struktury somatycznej. Wnika w każdą komórkę. Przemienia nas od wewnątrz. Upodabnia do samego siebie. Już tu, teraz, przeżywając Eucharystię, jesteśmy włączeni w Chrystusa. W Nim żyjemy. Wprawdzie w sposób utracalny, ale w taki, jaki w pełni będziemy się cieszyć w niebie. Już tu możemy smakować tego, co nazywamy niebem. Z tej racji Eucharystię często nazywa się chlebem aniołów albo pokarmem niebieskim. Moi drodzy, co to oznacza w praktyce dla nas? To oznacza, że nie można wyobrazić sobie owocnego przeżywania niedzielnej mszy świętej bez Komunii Świętej. Nie może być takiej sytuacji, że przychodzę na mszę świętą, ale nie jestem u Komunii Świętej, no bo sumienie mi na to nie pozwala. Pomyśl, jesteś gospodarzem wesela. Robisz przyjęcie dla swoich przyjaciół, dla najbliższych, których kochasz, i ktoś, na kim ci bardzo zależy, owszem, przychodzi, siada za stołem, ale niczym się nie chce poczęstować. Dlaczego? No bo nie. Jak byś się czuł? Nie czułbyś się zlekceważony? A Chrystus mówi: bierzcie, spożywajcie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. A my mówimy: nie, nie, panie, nie, dziękuję. To jest arogancja wobec Chrystusowego zaproszenia. Dlatego trzeba dołożyć wszelkich starań, aby zawsze, ilekroć jestem na mszy świętej, być u Komunii Świętej, uczestniczyć w tej uczcie, pozwolić się Chrystusowi przemieniać. Święty Franciszek Salezy, biskup Genewy, zmarły w 1622 roku, doktor Kościoła, powiada w ten sposób, że jeżeli żyjesz tak, że zawsze możesz przystąpić do Komunii Świętej, możesz spokojnie umierać. Jeżeli żyjesz właśnie w ten sposób, możesz spokojnie umierać. To znaczy, jesteś przygotowany na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii, a tym samym przygotowany na spotkanie z Nim na progu wieczności. Moi drodzy, to jest naprawdę dla nas duszpasterzy przy ołtarzu odprawiających kapłanów naprawdę piękny widok, kiedy rozpoczyna się Komunia Święta i ławki pustoszeją. Wszyscy idą do Komunii Świętej. To jest wyraz dojrzałej świadomości eucharystycznej. I to powinno być naszą ambicją, naszym rekolekcyjnym postanowieniem. Dalej warto też pomyśleć o tym, jak przygotować się do owocnego przeżywania mszy świętej. Żeby to nie było tylko tak z rozpędu, z biegu, z ulicy. To jest ważne wydarzenie, do którego trzeba się przygotować. Przygotowujemy się poprzez odpowiedni strój, chcemy ładnie wyglądać na mszy świętej. Czy nie jeszcze bardziej powinno nam zależeć, aby być wewnętrznie, duchowo do tego przygotowana? Oczywiście, że tak. Można więc mówić o przygotowaniu dalszym, bliższym i bezpośrednim. To przygotowanie dalsze do mszy świętej, tej na co dzień, czy tej zwłaszcza niedzielnej, to przede wszystkim troska o tę godową szatę łaski, a więc o stan łaski uświęcającej. Staram się żyć w stanie łaski uświęcającej, abym mógł być u Komunii Świętej. Inna rzecz jest też taka, że jeżeli zależy mi na przystąpieniu do Komunii Świętej, zależy mi na tym, aby w pełni uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, to staram się czuwać w ciągu dnia. Nie pozwalam sobie na jakieś kompromisy ze złem. Staram się czuwać, by nie popełnić grzechu, abym mógł w niedzielę być u Komunii Świętej. No a jeżeli się to wydarzy, nieszczęście, to nie czekam ze spowiedzią na jakąś tam okazję, na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, ale natychmiast korzystam ze spowiedzi. Czy człowiek roztropny, który idąc ulicą niestety potknie się i przewróci, ubrudzi ubranie, czy będzie czekał i chodził z tą brudną plamą, dotąd aż sama wyschnie i się wykruszy? Wprost przeciwnie. Biegniemy czym prędzej, by się oczyścić. Dlaczego nie dbamy w taki sam sposób o stan ducha? Więc to jest to przygotowanie dalsze. Troska o stan łaski uświęcającej. Przygotowanie bliższe to jest wtedy, kiedy szykujemy się do kościoła. Czy to nawet już dzień wcześniej, czy bezpośrednio, kiedy przygotowujemy ubranie, ubieramy się, idziemy do kościoła. Warto wtedy w ramach tego przygotowania bliższego pomyśleć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jaka będzie intencja, moja intencja, mój motyw przyjścia na mszę świętą. Słyszymy zawsze na początku, celebrans mówi, że msza święta jest odprawiana w takiej czy innej intencji, ale mogę mieć też swoją intencję, swój motyw. Idę na niedzielną mszę świętą, bo chcę Chrystusowi Panu podziękować za coś, co było ważne w minionym tygodniu. Idę na mszę świętą, bo chcę prosić, bo mam jakąś poważną sprawę. Coś mi dolega, mam jakieś problemy, z którymi sobie nie radzę. Pamiętam o słowach Chrystusa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. A więc przychodzę do Chrystusa, aby mnie pokrzepił. Przynoszę Mu swoje sprawy, przynoszę Mu siebie. Ale dobrze też pomyśleć, co będzie moim darem. Przecież Eucharystia to jest ofiara, ofiara Chrystusa. Co złożę na ołtarzu razem z ofiarą Chrystusa? Nie bez znaczenia jest ten pieniążek dawany na tacę, bo to jest też wyraz jakiejś ofiary. Ale ważniejsze jest ta ofiara duchowa. To może być właśnie moje cierpienie, moje problemy, moje troski, ale także i radości. Co będzie moim duchowym darem? Warto o tym pomyśleć, przygotowując się i idąc do kościoła. I wreszcie przygotowanie bezpośrednie. Wtedy, kiedy już wejdę do świątyni, zanurzam się w to, tą przestrzeń sakralną, w tę ciszę. Warto wtedy, klękając, wpierw żegnając się wodą święconą, a potem klękając na progu świątyni, oddając cześć Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie, kiedy mówimy: niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, wyznajemy wiarę w Jego tu realną obecność. I właśnie o to chodzi. aby w ramach tego przygotowania bezpośredniego obudzić w sobie wiarę. Wiarę, że tu jest Chrystus. Przychodzę do Chrystusa, z Nim się chcę spotkać. I trwam w tym oczekiwaniu, w tej ciszy, w pewnym napięciu na spotkanie z Nim. Ufam, moi drodzy, że dzięki temu nasze przeżywanie Eucharystii będzie pełniejsze, będzie bogatsze. Dzięki temu będziemy bardziej do Chrystusa upodobnieni. Bardziej będziemy godni dźwigać Jego krzyż. Warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, że przedłużeniem, ale i zarazem dopełnieniem ofiary eucharystycznej jest adoracja Najświętszego Sakramentu. To naprawdę cenna praktyka i cieszyć się należy, że coraz więcej ludzi dostrzega taką potrzebę zatrzymania się przed Najświętszym Sakramentem, potrzebę adoracji, choćby na krótko, ale właśnie takiego stanięcia przed Panem. Do tego usilnie zachęca i poucza nas o tym święty Jan Paweł II, szczególnie z okazji roku Eucharystii, który miał miejsce kilkanaście lat temu. W dokumencie Manu Nobiscum Domine święty papież pisze, zachęca nas, pisząc: pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie. W adoracji pogłębiajmy naszą osobistą i wspólnotową kontemplację, posługując się modlitewnikami czy odmawiając różaniec. Moi drodzy, to jest zachęta Jana Pawła II, który dawał nam przykład tego ogromnego skupienia, tego zanurzenia się w tajemnicę Eucharystii przed Najświętszym Sakramentem. My też tak możemy. I w czasie adoracji nie chodzi o to, aby recytować piękne teksty. Nie chodzi o to, aby adoracja, zwłaszcza taka parafialna, wspólnotowa, była jakąś rewią piosenek, pieśni, poezji. Czasem niestety w parafiach nasze te adoracje są pełne hałasu, pełne zgiełku, a tymczasem istotą adoracji jest obecność. Jak pisze jeden z znaczących autorów ascetycznych, Adolf Tanqueray, adoracja, kontemplacja to patrzenie i miłowanie. Tak jak zakochani patrzą i się kochają. Są w siebie zapatrzeni, są w siebie zanurzeni i niepotrzebne im są słowa. Oni potrzebują obecności, bliskości. Pan Jezus jest z nami, pozostał z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. On jest dla nas, a ja jestem dla Niego. Gdy przychodzę na adorację, jestem dla Niego. Moją obecnością odpowiadam na Jego obecność. I to naprawdę wystarczy. A dla potwierdzenia tej obecności czasem trzeba jakichś słów, jakichś myśli, ale sama ta obecność, ten czas poświęcony Panu, to wylanie serca przed Panem, jak to pięknie określa Anna z pierwszej Księgi Królewskiej, kiedy modliła się z takim zaangażowaniem, że kapłan Heli, patrząc na nią, sądził, że jest pijana. A ona mówi: Panie, duszę moją przed Bogiem wylała. To jest adoracja. I tego my bardzo potrzebujemy. W świecie pełnym hałasu, zgiełku, zabiegania, każdy z nas potrzebuje tego zatrzymania się nad sobą, tej refleksji nad sobą, refleksji w świetle Chrystusa. Moi drodzy, dużo by o tym można mówić, czas mamy ograniczony, ale myślę, że byłoby owocne, abyśmy z tej dzisiejszej nauki powzięli dwa takie postanowienia misyjne. Po pierwsze, dołożę starań, aby zawsze, ilekroć jestem na mszy świętej, przystąpić do komunii świętej. To jest moje postanowienie, to jest moja ambicja. I drugie postanowienie, częściej niż zwykle, będę szukał sposobności, aby choć na chwilę przyjść przed Najświętszy Sakrament, spotkać się z Chrystusem w chwili ciszy i adoracji. To z pewnością umocni nasze życie duchowe, to umocni także naszą wiarę.